aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk.
Papież odprawił mszę dla kolejnej grupy watykańskich pracowników. Na audiencji przyjął kardynała Pella, swego nowego doradcę w sprawach reformy kurii. Przyszły prymas Irlandii przyjął święcenia biskupie. Nadszedł czas na zmiany, trzeba dotrzeć z Ewangelią do Irlandczyków, również do tych, którzy czują się zranieni i zdradzeni, powiedział arcybiskup Eamon Martin. 22 kwietnia zapraszam na wieczorny program informacyjny. O zagrożeniach, które wynikają z przywłaszczania sobie w Kościele chwały Chrystusa, mówił Franciszek na porannej mszy. W homilii nawiązał do słów Jezusa, który przedstawił się jako jedyna brama.
Także w chrześcijańskich wspólnotach zdarzają się tacy włamywacze, co szukają swego. Ci świadomie czy nieświadomie udają, że wchodzą, ale są złodziejami i rozbójnikami. Dlaczego? Bo kradną chwałę Chrystusa, pragną własnej chwały i o tym właśnie Jezus mówi do faryzeuszy. Jedni od drugich odbieracie chwałę. Ale jak rozpoznać, która brama jest Jezusowa? Weź ewangeliczne błogosławieństwa i czyń to, co one mówią. Bądź pokorny, ubogi, cichy, sprawiedliwy.
Do tego samego tematu nawiązał papież dziś wieczorem w krótkim przesłaniu za pośrednictwem Twittera. Każdy z nas nosi w sercu pragnienie miłości, prawdy, życia, a Jezus jest pełnią tego wszystkiego, napisał Franciszek. Franciszek to kolejny papież, który całkowicie koncentruje się na Jezusie, uważa kardynał George Pell, metropolita Sydney. Australijski purpurat został dziś przyjęty na audiencji. Należy on do grona 8 kardynałów, którzy będą doradzać Franciszkowi w rządzeniu Kościołem.
Co ciekawe, koncelebrowałem kiedyś z Janem Pawłem II jakąś wielką mszę dla młodzieży. Msza była bardzo hałaśliwa, zbyt hałaśliwa jak na mój gust. Nawet podczas modlitwy eucharystycznej ludzie krzyczeli Giovanni Paolo, Jan Paweł. A stary i schorowany już bardzo papież powtarzał tylko Jezus, Jezus. Słyszałem to, bo stałem tuż obok niego. Skojarzyło mi się to z postawą Franciszka, z tym, co robił wczoraj na Regina Celi, przypominając młodym, że on sam nie jest żadną gwiazdą, ale ukazuje Jezusa, bo to jest jego zadanie.
Dla Kościoła w Irlandii przyszedł czas na zmiany, jest to czas wyzwań, ale też nowej szansy, uważa przyszły prymas tego kraju, arcybiskup Eamon Martin. Wczoraj przyjął on święcenia biskupie jako koadjutor Armagh. Najpóźniej za rok miałby przejąć pasterskie rządy nad tą prymasowską diecezją. W jego przekonaniu najważniejszym zadaniem irlandzkiego kościoła jest dotrzeć z Ewangelią do ludzi. Nie jest to łatwe, przyznał przyszły prymas. Musimy się przebić przez kakofonię różnych głosów, które współzawodniczą współczesnego człowieka. Musimy też dotrzeć do serc Irlandczyków, którzy czują się zranieni i zdradzeni przez Kościół, powiedział arcybiskup Martin, nawiązując do głośnych skandali, które osłabiły zaufanie Irlandczyków do Kościoła. Tym niemniej, pomimo tego kryzysu, wiara w Boga wśród Irlandczyków jest niemal powszechna. 1/3 z nich uczęszcza co niedzielę do Kościoła. Wciąż jeszcze istnieje bardzo dużo żywych wspólnot parafialnych, zwłaszcza na prowincji. Wczorajszy apel papieża Franciszka w sprawie powyborczej sytuacji w Wenezueli znalazł natychmiastowy odzew wśród liderów politycznych tego kraju. Ojciec Święty wezwał naród i przywódców do odrzucenia przemocy i do podjęcia dialogu. Po ogłoszeniu nieznacznego zwycięstwa czawistów w wyborach prezydenckich przynajmniej 8 osób zginęło, a 61 odniosło rany w ulicznych zamieszkach.
Nieskończone dzięki papieżowi Franciszkowi za wspomnienie naszej Wenezueli i za dążenie do rozwiązań opartych na prawdzie, napisał na Twitterze Enrique Capriles, prawicowy kandydat w wyborach prezydenckich, który domaga się powtórnego przeliczenia głosów. Zgoda z papieżem Franciszkiem. Jestem zaniepokojony nietolerancją, nienawiścią i przemocą, które spowodowały śmierć i rany. Wraz z papieżem wzywamy Chrystusa Odkupiciela i świętego Franciszka z Asyżu, aby ich błogosławieństwo chroniło naród i wyjednało pokój. Takie z kolei słowa zamieścił na Twitterze zwycięzca wyborów Nicolás Maduro.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Magazyn Radia Watykańskiego.
Witam bardzo serdecznie naszych słuchaczy. W Licheniu zakończyły się zorganizowane już po raz siódmy warsztaty pod hasłem Kościół bez tajemnic. Były one przeznaczone dla dziennikarzy zajmujących się problematyką kościelną czy wprost pracujących w mediach katolickich. Relacje i opinie uczestników zebrane przez Biuro Prasowe Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej wypełnią pierwszą część naszego programu. W drugiej powiemy o zakończonym w Madrycie światowym spotkaniu PR-ów. Z jego uczestnikiem, księdzem Januszem Furtakiem, rozmawiał ojciec Marek Raczkiewicz. Przed mikrofonem ksiądz Leszek Gęsiak. Zapraszam serdecznie na nasz magazyn.
Jak widzę obecność Kościoła w mediach? Obecnie jak obserwuję media, to najczęściej pokazywany jest Kościół na klęczkach. Chodzi o to, żeby ten Kościół, który pokazujemy, był pokazany przez pryzmat ludzi, szarego człowieka, przez pryzmat jego problemów, przez pryzmat jego życia. I wydaje mi się, że bardzo dobrą robotę robi Gość Niedzielny, który jest dla mnie przykładem, jak robić dobrą gazetę, jak pokazywać Kościół. Ona nie pokazuje wprost Kościoła, tylko właśnie pokazuje Kościół poprzez ludzi, czyli poprzez laikat, który jest w świecie, robi jakąś tam robotę, ale laikat, który w jakiś sposób jest zakorzeniony w wierze, czyli tą wiarę pokazuje poprzez swoje życie, poprzez swoje świadectwo.
Moim zdaniem obecność Kościoła w mediach jest kulawa. Dlatego, że media laickie, a taka jest większość mediów komercyjnych, kreuje wizerunek Kościoła taki negatywny, a więc nieprawdziwy, bo oczywiście, że trzeba podejmować ważne problemy. Marzą mi się też takie media katolickie, które taką konstruktywną krytykę by, mówiąc kolokwialnie, uprawiały. Natomiast na pewno większość Polaków ma obraz Kościoła wykreowany przez albo konkretne tytuły, albo konkretnych dziennikarzy. Szczególnie to było widoczne w obliczu tych ostatnich wydarzeń, czyli ustąpienia papieża Benedykta XVI i konklawę wyboru kolejnego papieża. Media komercyjne siłą rzeczy musiały podjąć ten temat z tego względu, że faktycznie oczy całego świata były skupione na to jedno miejsce na świecie i na ten jeden komin. I niestety wielu dziennikarzy sobie nie poradziło poprzez infantylne komentarze, jak co znaczy rybitwa na kominie, która usiadła, a więc zabrakło rzeczowych komentarzy.
No to jest bardzo trudne pytanie i bardzo złożone, trudno na nie króciutko odpowiedzieć. No, są pewnie takie dwie szkoły. Pierwsza to jest taka, że Kościół jest jakby źle obecny w mediach, że media, myślę tutaj przede wszystkim o mediach świeckich, piszą głównie źle o Kościele i tylko wtedy, kiedy są jakieś tam gorszące sprawy, jakieś incydenty. Ale myślę, że to jest taki krzywdzący osąd, że media często zajmują się rzeczami jakimiś pozastandardowymi, czasem anormalnymi, jak nie wiem, są jakieś ekscesy, złe sytuacje w Kościele gorszące, no to trzeba też o nich powiedzieć społeczeństwu, bo od tego są media, ale myślę, że media też pokazują dość często tę dobrą twarz Kościoła, kiedy Kościół podejmuje jakieś akcje charytatywne. Teraz mieliśmy mnóstwo życzliwych relacji, korespondencji, tekstów o papieżu Franciszku, także i o ustępującym papieżu Benedykcie. Media pozytywnie odebrały ten gest papieża Benedykta, który przyznał się, że po ludzku nie jest w stanie dłużej pełnić tego urzędu.
Mówią, że punkt widzenia zależy od punktu siedzenia, zatem to, jak postrzegamy obecność Kościoła w mediach, oczywiście zależy od tego, czy jesteśmy wewnątrz Kościoła, czy poza Kościołem. I czy media, o których mówimy, to także media, które są, tak to ujmę, wewnątrz Kościoła, czy też poza nim, albo zupełnie w poprzek, czyli w opozycji. Jak ja widzę to osobiście, z mojego punktu widzenia, Kościół w mediach zajmuje niezwykle poczesne miejsce, niezależnie od tego, czy jest ono pozytywne, czy negatywne. Na pewno jest sporo czasu jemu poświęcone, tak dość obiektywnie patrząc, ze względu na to, że Kościół katolicki jest w Polsce niezwykle istotnym czynnikiem życia społecznego po prostu. To, jak my postrzegamy rzeczywistość, bez uwzględnienia tej rzeczywistości kościelnej, katolickiej, byłoby niepełne. Trzeba to przyznać, abstrahując od tego, czy to ukazywanie tego Kościoła później jest w jakimś takim świetle, które to będzie podkreślało w sposób pozytywny czy negatywny.
Myślę, że Kościół nie tylko w mediach powinien być na stałe, ale powinien gościć nie tylko w mediach katolickich, ale również świeckich. Mamy przykłady bardzo dużo mediów, gdzie Kościół gości, nie tylko poprzez, prawda, coniedzielne prezentacje ewangeliczne, ale również problematykę kościelną. Nie zawsze jest to widzenie Kościoła przez pryzmat Kościoła, ale przez pryzmat, prawda, mimo wszystko świeckich mediów. To, że Kościół jest w mediach na dzień dzisiejszy w Polsce, to świadczy o tym, że jest przez te media zauważalny i że coś w tym Kościele się dzieje poza ewangelicznymi sprawami, czyli wywołuje w jakiś sposób swoimi działaniami, między innymi również hierarchów, reakcje, które po prostu chcą media wydobyć na zewnątrz. To, że, jak powiedziałem już wcześniej, jest miejsce dla Kościoła w mediach, to jest, nie ulega żadnej wątpliwości. Powinno być. Jesteśmy krajem katolickim, jesteśmy krajem, prawda, chrześcijańskim. Nie powinno to być pomijane absolutnie, ponieważ dotyczy to nas wszystkich, nas Polaków.
Jak widzę obecność Kościoła w mediach, no to w takim razie zadaję sobie też pytanie, w których mediach, bo przecież są media, które są mediami chrześcijańskimi i tam obecność Kościoła jest oczywista i są media komercyjne, są media publiczne i tam jest zupełnie inna obecność Kościoła. I teraz, czy tam jest obecność Kościoła? Jest, ale jest to obecność taka dosyć oficjalna, wtedy, kiedy coś ważnego, ale naprawdę super ważnego się dzieje, wtedy jest jakiś komunikat, wtedy jest sięganie również dziennikarzy, ludzi pracujących w newsach do katolickiej agencji informacyjnej, jest coś tam cytowane. Czy jest to pogłębiona obecność? Nie. Oczywiście, że są programy. Myślę teraz o mediach publicznych, które mają audycje chrześcijańskie, mają katolickie i wtedy ta jest obecność oczywista.
Moim zdaniem w znakomitej większości, zarówno w swoich mediach, jak i w mediach nienależących do Kościoła, Kościół przegrywa, jeżeli chodzi o zainteresowanie i przychylność do swoich działań, jeżeli chodzi o przychylność do instytucji Kościoła. Wynika to przede wszystkim w mojej ocenie z języka, jakim posługuje się Kościół, bo jest to oczywiste i jasne zarówno dla zwolenników i przeciwników Kościoła, że z pewnych kwestii światopoglądowych, z pewnych celów Kościół nigdy nie zejdzie i zawsze będzie stawał na przykład w obronie życia. I to jest oczywiste. Chodzi tylko o to, w jaki sposób się do siebie odnosimy. I myślę, że ostatnie 20 lat wolnych mediów w Polsce pokazały, że Kościół bardzo często nie używał języka szacunku, raczej języka triumfu i chęci takiego zawłaszczenia sobie przestrzeni publicznej. I to jest pozycja przegrana, ktokolwiek by to robił. Dlatego uważam, że właśnie jeżeli Kościół ma być obecny w mediach, to z przesłaniem takiego pokoju i szacunku, oczywiście bez tego, żeby schodzić z swoich postulatów. Trzeba mówić to, co chcemy powiedzieć, tylko w taki sposób, by nikogo nie ranić i by nikogo nie krzywdzić. Kościół w mediach wygra. Wygra w takim sensie zainteresowania właśnie sobą i swoimi sprawami, jeżeli będzie mówić do człowieka językiem, który człowiek rozumie, który jest jemu bliski i który wyraża szacunek, czyli to, czego uczy nas Ewangelia.
Z Lichenia przenieśmy się teraz do Madrytu, gdzie zakończyło się światowe spotkanie PR-ów. Ojciec Marek Raczkiewicz na jego temat rozmawiał z księdzem Januszem Furtakiem.
To spotkanie było poświęcone życiu wspólnotowemu. Tak jak dla życia rodzin ważna jest więź, miłość, tworzenie jakiejś wspólnoty, również dla zakonu ważne jest życie we wspólnocie, ponieważ tak jak może i w dzisiejszych czasach każda wspólnota, każda rodzina przechodzi pewne przeobrażenia, trudności, tak my podjęliśmy w ramach przygotowania do kapituły generalnej, która będzie za 2 lata, takie przygotowanie ujmując właśnie te sprawy życia wspólnotowego. Na to spotkanie przybyli przedstawiciele, jak już powiedziałem, z różnych stron świata, ale również jakby pełniąc różne funkcje, a więc i przełożeni całej prowincji, przełożeni domów byli także i młodzi współbracia, byli również i klerycy z niektórych krajów. Próbowaliśmy się dzielić tym doświadczeniem życia wspólnotowego, jak ono powinno wyglądać. Taką ciekawą sprawą było również ubogacenie polegające na tym, że są prowincje czy kraje, gdzie to życie również zakonne po prostu trochę zamiera, ale są też kraje, prowincje, gdzie to życie bardzo kwitnie, gdzie wspólnoty są bardzo młode. Oni jakby nie mają możliwości na przykład zobaczyć tego pokolenia starszego, czyli tak jakby, nie wiem, dziadków, ponieważ na przykład tak jak w Indiach, wszyscy pijarzy są bardzo młodzi. Najstarszy ma ponad tam 40 lat dopiero, A z kolei są inne kraje, gdzie brakuje młodych. Stąd to spotkanie było bardzo ubogacające, ciekawe.
Właśnie, w której części świata pijarze najbardziej się rozwijają?
Dwie części świata, dwa kontynenty, możemy tak powiedzieć, które bardzo jakby kwitną, to jest oczywiście Afryka i Azja. Afryka to są na razie dwie prowincje, które od niedawna są już jako samodzielne jednostki i również właśnie Azja, gdzie również są dwie jednostki jako dwie prowincje oddzielne. Tam wspomagane jeszcze przez innych współbraci właśnie starszych, czy z Hiszpanii, czy również przez Polaków. Natomiast już są wielką nadzieją dla Kościoła, również dla zakonu.
A jak wygląda sytuacja w Europie, no i oczywiście w Polsce?
Tak, Europa ma swoje trudności. Oczywiście troszeczkę pewnie jest też inaczej jeszcze w Polsce, inaczej jest w krajach tak w Hiszpanii czy we Włoszech. Natomiast zawsze wracamy do tego, co podstawowe, abyśmy po pierwsze my faktycznie wchodząc w to życie zakonne, po prostu stawali się szczęśliwi, a przez to też głosili Chrystusa, ponieważ to, co było podkreślane wielokrotnie, właśnie misja, posłannictwo, apostolstwo działa również poprzez wspólnotę. Nie działamy indywidualnie, w pojedynkę, ale właśnie dzieląc się miłością, dając świadectwo życia właśnie w miłości, w przebaczeniu jedni z drugimi, przez to też tak naprawdę stajemy się głosicielami Ewangelii.
Jakie wyzwania stają obecnie przed zgromadzeniem?
Wyzwania dla zgromadzenia to przede wszystkim podtrzymywać życie zakonne tam, gdzie ono jest i rozwija się i służyć środowisku, w którym żyjemy, ale również i głosić Ewangelię. Przeżywamy teraz okres wielkanocny, również rok wiary. Tak jak każdy z nas jest powołany do głoszenia Ewangelii, tak przede wszystkim nasz zakon, który był założony przez właśnie świętego Józefa Kalasancjusza, który pochodził z Hiszpanii, wywędrował do Rzymu, a przez niego również jego synowie, duchowi, pijarze poszli w świat. Jest wiele krajów dzisiaj również, gdzie nie ma dostępu ani do Chrystusa, również i do wiedzy. To, co było dla Kalasancjusza ważne przed ponad 300 laty, jest dzisiaj także aktualne. W wielu krajach, gdzie nawet my jesteśmy jako pijarzy, na przykład w Ameryce też Południowej, czy właśnie w Azji, jest wiele dzieci, które nadal nie mają dostępu do szkoły, które nigdy nie słyszały o Chrystusie. Nam, również żyjącym w Polsce, może się wydawać, że to już jest normalne, że każdy chodzi do szkoły, że każdy umie się modlić. Tymczasem w świecie tak nie jest. Warunki są podobne jak te, które, w których żył nasz założyciel, święty Józef Kalasancjusz.
I wróćmy jeszcze do spotkania w Madrycie. Padły jakieś konkretne propozycje, czy zostały podjęte decyzje?
Spotkanie miało na celu jakby przygotowanie takiego trochę może materiału bardziej jakby roboczego, który będzie doszlifowany i jeszcze przepracowany w ramach kapituły generalnej. Natomiast wystosowaliśmy też jako przedstawiciele właśnie całego zakonu i zebrani na tym spotkaniu takie jakby orędzie do współbraci, abyśmy wszyscy się jakoś i duchowo już zastanawiali i pogłębiali tą refleksję, abyśmy podjęli na nowo też to wyzwanie do życia we wspólnocie tam, gdzie jesteśmy, jakąkolwiek funkcję pełnimy, jakiekolwiek wspólnoty tworzymy, większe, mniejsze. To, co jest takie naturalne i jednocześnie jest i darem, i zadaniem, to jest właśnie żyć we wspólnocie, być gotowym ciągle do przebaczania sobie, do okazywania właśnie tej miłości, cierpliwości i pamiętać o tym, że życie wspólnotowe, tak jak życie rodzinne, nigdy nie jest, tylko ono się ciągle jakby dzieje. Nigdy nie jest tak, że jest dobrze i będzie dobrze, tylko zawsze na nowo budujemy wspólnotę. Po prostu to jest coś żywego. Każdy z nas jest inny. Bogactwo również tych wspólnot polega na tym, że właśnie jesteśmy inni. I w dzisiejszych czasach również przez to, że załóżmy jesteśmy członkami jednej wspólnoty, ale na przykład z różnych regionów czy Polski, czy z różnych regionów świata pochodzimy. Mamy dla siebie być wzajemnie braćmi, jakkolwiek nie możemy wejść w jakiś uniformizm, natomiast tworzyć jedność polegającą na akceptacji różnorodności, którą my mamy jakby ze sobą i którą się dzielimy z innymi.
I to już wszystko na dzisiaj. Dziękuję za uwagę i zapraszam na nasz kolejny program już jutro.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.